Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na cebulę na torcie, serię podcastu dezinformacyjnego. My się prawdy nie boimy.
Witam, tu doniesienia z putinowskiej Polski
i piknik na skraju głupoty.
Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego, konkretnie na cebulę na torcie, czyli podsumowanie ostatniego tygodnia. I na początek chcieliśmy szczególnie pozdrowić wszystkich naszych patronów i patronki, a szczególnie dwójkę z nich, którzy wsparli nas kwotą 50 zł, czyli
Szymona Wójcika i patronkę, która chciała pozostać anonimowa. Tak więc nie można wykluczyć, że jest to George Soros.
Nie można wykluczyć, jak wiemy, George Soros, i o tym będzie pod koniec odcinka, potrafi finansować każdego, w tym także, no, szczególnie tych, którzy atakują Orduju. No ale dobrze, zacznijmy, bo w tym tygodniu sporo rzeczy się działo. Po wyborach samorządowych trochę się rozwiązał worek z eventami. I tak, po pierwsze, w zeszłym tygodniu, w środę, czwartek, piątek, w Sejmie była wielka debata aborcyjna. No i tu się stało kilka rzeczy. Tak, to było oczywiście wiele absurdalnych kłótni, zaraz tutaj przybliżymy kilka. Natomiast po raz pierwszy od roku 96, czyli od prawie 30 lat, ustawa liberalizująca prawo aborcyjne nie została odrzucona w pierwszym czytaniu. I cztery takie ustawy łącznie, jedna tam trzeciej drogi, dwie lewicy, jedna koalicji obywatelskiej, przeszły dalej do specjalnie stworzonej komisji, takiej nadzwyczajnej. Przewodniczącą tej komisji została posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Tam są prawie same kobiety w tej komisji, w tym także Karina Bosak na przykład, która zresztą w trakcie tych debat wygłosiła naprawdę dobre przemówienie, to znaczy dobre z ich punktu widzenia. Czyli ona mówiła nie w taki sposób histeryczny, jak Krzysiu Bosak zresztą chwilę później wyjechał z taką typowo, taką skrajnie prawicową narracją. Karina Bosak podeszła do tego znacznie bardziej nowocześnie. Ona zaprezentowała taki nurt, który się nazywa, to na przykład podam nazwę za Katarzyną Wężyk, jej książką Aborcja jest, feministką pro-life. Wydawałoby się, że to jest oksymoron, że albo jesteś feministką, albo pro-life, prawda? A otóż nie. Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych od jakiegoś czasu pojawia się taki ruch konserwatywnych kobiet, które twierdzą, że zakaz aborcji jest postulatem feministycznym. Takie kombo robią. I Karina Bosak zrobiła coś podobnego, ale niestety przemówiła, ja słuchałem tego przemówienia, zrobiła to naprawdę dobrze. To było retorycznie bardzo poprawne, wydawało się, że się trzyma kupy i tak dalej, w odpowiednim momencie głos jej się załamał, jak mówiła, że jest matką trójki dzieci, więc było wzruszająco też. Zrobiła to bardzo dobrze. Na szczęście inni to popsuli ten efekt, ale ona dla ich strony jakby zapunktowała. Ale wracając, w tej komisji teoretycznie osób, o których można by sądzić, że będą głosowały za liberalizacją aborcji, jest więcej niż tych, które będą przeciw. Tu polecam, będzie zalinkowany artykuł Magdaleny Chrzczonowicz na łamach OKO.press, gdzie ona dokładnie tam wylicza kto i tak dalej, kto jak prawdopodobnie będzie głosował, jakie są perspektywy na to. No i perspektywy są dość nieprzewidywalne, bo niby jest ta większość, ale jest kilka dobrych powodów, by sądzić, że trzecia droga będzie tutaj grała na czas. Będzie tak, już Szymon Hołownia próbował jakoś tak dziwnie zmieniać kolejność procedowania tych projektów w tej komisji, i że trzecia droga będzie tak grała na czas tymi swoimi paroma głosami, tutaj głosowała za, tutaj przeciw, żeby próbować przepychać tą agendę referendalną Hołowni i Kosiniaka. I tu dodajmy, to jest dosyć zabawne, że trzeciej drodze nie udało się w zeszłym tygodniu zebrać odpowiedniej liczby posłów pod wniosek o referendum. To musi być bodajże 69 posłów, im chyba 65 udało się zebrać i nie udało im się zebrać żadnych czterech kolejnych.
Wiesz co, ja tu dorzucę taką ciekawostkę, bo to bodajże w zeszłym tygodniu też się pojawiła wrzutka medialna. Otóż ponoć, bo wszyscy pamiętamy o tym, że Szymon Hołownia stwierdził, że Andrzej Duda nie jest w stanie zawetować referendum. Myśmy nawet na ten temat rozmawiali, że referendum jako takiego nie, ale ustawę potem tak. No i otóż Szymon Hołownia ponoć dysponuje opinią prawną, z której wynika, że Andrzej Duda jednak tego zawetować nie może. No nie wczytywałem się w to, nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że to jednak jest troszeczkę naciągane.
To tak trochę tak brzmi, nie ukrywam, ale no nie wiem, może jest jakiś magiczny kruczek prawny, o którym tylko Szymon Hołownia wie. Zobacz, że tu do ciekawej rzeczy doszło, bo tak. Trzecia droga chce referendum. Nie udało im się znaleźć nawet czterech posłów, którzy by się podpisali pod tym wnioskiem. Że im się nie udało znaleźć w Lewicy czy w Koalicji Obywatelskiej, to rozumiem, bo tamci chcą liberalizacji. Ale że im się nie udało znaleźć w Konfederacji, to rozumiem, bo ci chcą bezwzględnego zakazu. Ale że im się nie udało znaleźć w PiS-ie, który ma 100 tam iluś tam 60 czy 70 posłów, to już jest trochę dziwne. Czterech raptem. Ja wiem, że tam ciężko się sprzeciwić prezesowi, to byłby jakiś akt nieposłuszeństwa, ale jednak troszeczkę mnie to dziwi, więc tu chyba mamy taką sytuację, że PiS nie chce referendum, bo się boi, że je przegra, Znaczy, że strona konserwatywna by je przegrała.
No tak, tak.
Koalicja Obywatelska i Lewica nie chcą referendum, bo boją się, że konserwatyści by je wygrali. Szymon Hołownia i Kosiniak chyba chcą referendum, bo im się wydaje, że konserwatyści by je wygrali, że to by zabetonowało na dłuższy czas. A jeżeli by wygrała liberalizacja, to oni będą mogli przed własnym elektoratem powiedzieć, patrzcie, głosowaliśmy za tym w Sejmie, bo tak chciał naród. No właśnie, jest taki, i taka jest teraz sytuacja. I oni chyba będą do tego próbowali dążyć. Wracając jeszcze do Sejmu, no tam się działy rzeczy niestworzone. Na przykład poseł Kmita z PiSu powiedział tym kobietom, że jak im się nie podoba w Polsce, to sobie mogą wyjechać. Klasyczny argument. Pod Sejmem pikietowali konserwatyści pod wodzą Jury Kwaśniewskiego z Ordo Iuris. On tam postawił taki dzwon, który miał budzić sumienie posłów. Rozdawano takie 3-4 centymetrowe plastikowe płody.
To jeśli chodzi o te plastikowe rzeczy, pierwsze, plastikowe płody, no to Romanowi Giertychowi przypomniano zdjęcie, tak, już sprzed wielu lat, w którym stał, znaczy siedział obok pudła i olbrzymiego pudła z olbrzymią liczbą tych plastikowych płodów, ale tutaj też warto wspomnieć, że takie plastikowe gadżety to jest jedna z ulubionych rzeczy prawicy, bo przecież jest, znaczy nie wiem, czy dalej istnieje, ale kiedyś istniało, tak zwane bractwo małych stópek, gdzie były takie plastikowe stópki też.
Tak, oni lubią takie rzeczy. Tutaj kilku posłów, w tym na pewno Dariusz Matecki, przyszli na salę sejmową z takimi dużymi banerami przedstawiającymi ich wyobrażenie tego, jak wygląda płód w 10 tygodniu. No, nie tak wygląda, to polecam wpisać na Wikipedii. Nawet przebieg ciąży, tam są zdjęcia zygot i płodów w kolejnych tygodniach. To, co oni tam mieli, to nie jest 10 tydzień, okej? Okay? To wyglądało tam jak normalne dziecko, tylko takie różowe.
Wiesz co, to jest... Bardzo podobnie to wyglądało do tego, co kiedyś widziałem. Były jakieś takie protesty przeciwko in vitro, na których były takie wielkie tekturowe stędy z czymś, co wyglądało jak zamrożone noworodki.
No właśnie, a nie komórki.
Tak, tak.
No. No dobra, no ale tak, a propos Giertycha, no jeszcze jedna rzecz jest a propos Giertycha.
A, oczywiście, no Roman Giertych, no pechowo, po prostu pechowo nie dotarł na głosowanie. Spotkało się to oczywiście no, z wiadomymi komentarzami. Maciej Bąk stwierdził, że, zacytuję, ale to zachowanie Romana Giertycha to nazywajmy po imieniu tchórzostwo najgorszego sortu. I w sukurs Giertychowi przyszedł Krzysztof Stanowski, który stwierdził, no raczej odwaga, nie rozumiem tej chorej presji, żeby jakikolwiek poseł miał głosować wbrew swoim znanym ogólnie poglądom. Ludzie mają satysfakcję złamania innym kręgosłupów. Przypomniano Stanowskiego bardzo szybko, co Giertych mówił w trakcie kampanii. Że no, mówił, że zagłosuje tak jak trzeba, na co Stanowski odparł. Myślę, że w kampanii wszyscy to nakłamali tak, że to argument dla naiwnych. Odnoszę wrażenie, że chyba jest tak, że Stanowski używa tego argumentu dlatego i dlatego broni Giertycha, że sam chyba nie jest zwolennikiem liberalizacji prawa aborcyjnego, ale może na to po prostu źle patrzę, może ja go źle oceniam.
Albo po prostu lubi takie symetrystyczne podstawy.
Jeśli chodzi o to o głosowanie, to jeszcze trzeba wspomnieć o premierze, byłym premierze Morawieckim, tak, który chciał zagłosować, czy deklaruje, że chciał zagłosować za dalszym procedowaniem tego projektu trzeciej drogi o powrocie do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, ale się pomylił. Napisał o tym piękny taki wpis na Elonexie i został zjechany przez część prawicy. Stwierdzono, Konfederacja mu wytknęła, że przez pomyłkę to on został premierem. No trudno się tu nie zgodzić akurat, mimo że napisała to Konfederacja. Jacyś duchowni zaczęli go tam jechać, redaktor z Niedzieli już...
Jura Kwaśniewski.
Na pewno. No ależ oczywiście.
No ale dobra, idźmy dalej. To jest oczywiście sprawa rozwojowa, to teraz będzie w tych komisjach, no tam będzie ostra walka, na pewno zobaczymy w najbliższych tygodniach, co się z tego wykluje. Sprawa druga. W sobotę doszło do incydentu pod kancelarią premiera na Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Otóż najpierw powiem, jak to zostało powiedziane, czyli pewien rolnik zirytowany no, tym, że te protesty no, jakby ciągle trwają i że tam się nie bardzo mogą z tym rządem dogadać, przyjechał pod kancelarię, zajechał pod samo główne wejście i z tyłu za takim półterenowym autem jechał na przyczepie, miał duży zbiornik z gnojowicą. No i taka brązowa, cuchnąca ciecz tam się rozlała po tej uliczce, po chodniku. On wysiadł z samochodu, został pryśnięty gazem i obezwładniony przez funkcjonariusza SOP, czyli Służby Ochrony Państwa. Później tych funkcjonariuszy tam przybiegło więcej, oczywiście sprawdzali, czy w tym aucie nie ma bomby i tak dalej. No i spędził noc w areszcie, ma jakieś tam zarzuty prokuratorskie. Okej. Okay. I on następnego dnia, jak wyszedł z tego aresztu, to udzielił takiego live'a, w którym właśnie mówił, że to tak spontanicznie zrobił, bo on przyjechał do Warszawy w ogóle, bo on tam jest z Lubelszczyzny czy z Podkarpacia.
Słuchaj, bo ja wiem, w którą stronę tu będziesz zmierzał, ale kto nigdy nie pojechał do Warszawy z takim ze zbiornikiem pełnym gnojówki, niech pierwszy rzuci kamieniem. Chciałem powiedzieć czym innym, ale nie używamy wulgaryzmów, także wiesz.
Bo on powiedział, że on przyjechał na spotkanie z liderami protestów rolniczych na ulicy Chorzej w Warszawie. Gdzieś tam się mieli spotkać i że z tego spotkania miał być nadawany live. Ale że gdy przyjechali na miejsce, no to się okazało, że tam organizatorzy tego spotkania powiedzieli, że tego live'a nie będzie, bo nie chcą, żeby w świat szło, że ci rolnicy się kłócą. No i że on taki zirytowany tym wyszedł, tak zupełnie na spontanie wsiadł w ten samochód, akurat miał 400 litrów tam tego zbiornika na przyczepie i pojechał pod KPR-em. Czemu akurat pod KPR-em, jak z rolnikami rozmawiał? Nie wiem, ale okej. No i tam to rozlał.
Już wiem. On po prostu jechał w stronę swojego pola, żeby nawozić po prostu.
Tak było, tylko nie z Lubelszczyzny, no ale dobra.
Och, może po drodze, jak tamten GPS go poprowadził. Chłopie, naprawdę tutaj za bardzo krytykujesz. Nie, ale a tak całkowicie na poważnie, już żeby nie było, że sobie robię z tego żarty, to czytałem ten twój tekst i to jest pięknie to rozebrałeś na to, jak bardzo nieprawdopodobnie brzmi ta narracja, że to było takie na spontanie tak, i zupełnie bo, tak po prostu.
Ale,
no.
Dokładnie, ale najważniejsze tutaj co innego, bo to, że facet to zaplanował, to mógł to zaplanować. To mógł być po prostu zirytowany rolnik, Oszem. Który coś takiego zrobił. On to relacjonował na żywo na kanale MIR.tv. Jest na Facebooku takie coś, nazywa się MIR.tv, to tak jakby telewizja facebookowa, można powiedzieć, ma 186 tysięcy obserwujących, znaczy właściwie to są dwa profile, ja mówię o tym większym, ten mniejszy ma 90 tysięcy, ale no zakładam, że to są jakby ci sami fani, więc 186 tysięcy, to jest porównywalnie z dużymi mediami, okej? Okay? To jest więcej niż mają niektóre duże media, ale tam porównywałem komuś w komentarzu, że Interia, tam wydarzenia Interia, to jest jeden z największych portali w Polsce, ma 215 tysięcy. To są praktycznie te same liczby. Oczywiście to jest mniej niż jakiś tam Onet, TVN czy Wyborcza, tak? Ale już to jest czasem więcej od jakichś tam mniejszych gazet czy mniejszych portali, które uważamy za mainstreamowe. To jest profil jawnie prorosyjski. Tam prorosyjskie narracje latają od dawna. Tam jest promowany Grzegorz Braun, Katarzyna Sokołowska, to jest taka kresowiaczka od Wołynia, która tam nienawidzi i tam cały czas od Ukraińców jakieś głupie rzeczy mówi. Góralskie Veto było w pewnym momencie promowane. Tam tymi cudzysłów dziennikarzami byli między innymi Marzanna Gontarska, taka działaczka partii Front, Krzysztofa Tołwińskiego, kandydatka Konfederacji. Marcin Bustowski, pamiętasz gościa? On też kandydował z Konfederacji, bodajże z Lublina, jeżeli się nie mylę, w poprzednich wyborach parlamentarnych w 19 roku. No szuria zupełna. Jednym z takich głównych, on już od nich odszedł, ale taki główny cudzysłów znowu dziennikarzy był Szczepan Krzywicki, taki totalny antysystemowiec, który z watachą Głosu Obywatelskiego, czyli z tymi antykowidianami od samego początku trzymał. On tam biegał po tych szpitalach, organizowali i namawiali na dziesiątki marszy przeciwko COVID-owi. I gwarantuję, bo właśnie sobie to teraz jakby w tym siedzę obecnie, tak? Od samego początku wojny w Ukrainie, no od drugiego i tygodnia już tam lecą narracje, że oto wojna zastąpiła COVID. I taka telewizja, to cudzysłów telewizja, takie medium, jawnie prorosyjskie, ono to streamuje na żywo. Ten koleś miał tam, nie wiem, czy on trzymał telefon w ręku, czy miał jakąś kamerkę GoPro, no nieważne, chyba telefon raczej trzymał w ręku, streamuje to od razu u nich. Następnego dnia, jak wychodzi z aresztu, okazuje się w ogóle, że jest w koszulce z adresem, nie będę podawał, strony internetowej, gdzie zbierane są podpisy pod referendum o Polexit i to jest jakby starannie sfilmowane i on tam opowiada tą historię pod KPRM-em, opowiada ją komu? Ano Mirosławowi Rostankowskiemu. To jest kolejny taki działacz, który ma taką wzruszającą działalność, jeździ po grobach i cmentarzach żołnierzy radzieckich, przy czym nie tylko w Polsce, ale także na Białorusi, kontaktuje się z tamtejszymi władzami, jest członkiem kamradztwa jawnie prorosyjskiej organizacji. On zresztą w tym MIR.tv wielokrotnie występuje, jego materiały są tam podawane dalej. I teraz tak, ktoś może powiedzieć, no dobra, może i to jest prorosyjska telewizja. I on tam rozmawia z jakimś prorosyjskim działaczem. I w tej prorosyjskiej telewizji jest bardzo wielu prorosyjskich działaczy i on nawołuje do Polexitu, co oczywiście jest zbieżne z interesami Kremla, ale nadal mógł to być po prostu, nie ma tutaj co histeryzować, przecież to nie bomba, tylko tam rolnik rozlał coś śmierdzącego. No tak się zawsze jakby zaczyna. Proces radykalizacji politycznej wygląda właśnie tak. I ktoś tak jak on ośmiela, pokazuje, że tak można, że to jest dosyć proste, bo ten stop tam słabo zareagował, tak prawdę mówiąc, i znajdują się naśladowcy. Szczególnie, że teraz cała ta szuria antysystemowa traktuje go jako bohatera i źródła naśladowania. No i już wczoraj, czyli w poniedziałek, czyli dwa dni później, ktoś przybiegł pod pałac prezydencki i podpalił tam plecak. No i został zatrzymany przez SOP. Znowu, w tym plecaku nic nie było, ale być może za tydzień przybiegnie następny, w którym będzie. No, tworzy się atmosfera do no, robienia takich rzeczy. I to robią środowiska ewidentnie prorosyjskie. Rozgadałem się. Kończymy. Następny temat to?
Otóż okazuje się, że przy okazji rocznicy obchodów rocznicowych, chciałem powiedzieć zamachu smoleńskiego, przepraszam, katastrofy smoleńskiej, ale to był honest mistake, dlatego że właśnie o tym będzie. TV Republika 24/7 zaczynała grzać temat zamachu właśnie, że to był zamach smoleński. I wiecie, to jest naprawdę fascynujące, że ktoś wpadł tam na ten pomysł, żeby dalej iść tymi narracjami. Bo ja rozumiem, że część elektoratu PiS-owskiego w to wierzy, ale ciekaw jestem, czy zaczyna do nich, czy chociaż przez moment zastanawiają się nad tym, jak to jest, że PiS rządził przez 8 lat, kontrolował no wszystko, całe państwo praktycznie, z niewielkimi wyjątkami i jakoś nie udało się, parafrazując prezesa, dojść do prawdy, bo on za każdym razem na każdej miesięcznicy mówił, że już jesteśmy bliżej. I ciekaw jestem, czy chociaż do części tych ludzi, którzy wcześniej wierzyli w ten zamach, dociera to, że być może nie chodziło wcale o to, żeby ustalić przyczyny, bo wiadomo, jakie były przyczyny, no ale okej, oni nie wiedzieli, tylko o to, żeby cały czas je ustalać. No bo litości, 8 lat, po prostu 8 lat wydawania pieniędzy, organizowania konferencji, mówienia o tym, że to już tutaj, już tego, już za miesiąc, już za momencik, wszystko będzie jasne i nie jest, i okazało się, że nic nie było jasne. I teraz tak, ja rozumiem, że taka narracja była dla nich skuteczna i bardzo dobra przed 2015 rokiem, no bo oni nie rządzili, łatwo było mówić, że to wszystko, po pierwsze do tego zamachu, to był zamach, nie katastrofa, do tego wszystkiego doszło z winy Tuska, jego podwładnych i do tego jeszcze tego Putina dodajmy, no ale po tym jak się już rządziło, miało się prokuraturę, miało się służby i tak dalej, no to ciężko już grzać to, cały czas tą samą narrację. Zastanawiam się nad tym, jak skuteczne to będzie teraz, bo wydaje mi się, że może być, no to jest tylko po to, żeby się jeszcze wzmacniało, żeby beton był mocniejszy, ale do zwykłych wyborców, takich, którzy, nawet tych, którzy nie byli hardkorowymi pisowcami, ale mogli uwierzyć, bo w pewnym momencie chyba ile? 1/3 obywateli w to wierzyła?
Tak. W szczytowym momencie około 1/3 Polaków wierzyło, znaczy inaczej, około 1/3 Polaków wierzyło, że tam doszło do zamachu, a kolejnych chyba 15%, pamiętam taką liczbę, że łącznie to było 46, mówiło, że nie wie, co tam się stało. No i wniosek był taki, że niemal połowa Polaków nie wie, co tam się stało, albo uważa, że tam doszło do zamachu, podczas gdy mamy śledztwo i ustalenia, multum dowodów, że to była katastrofa, a mamy zero dowodów, że to był zamach.
No tak, ale potem weszła ta narracja, że to śledztwo, to oczywiście oni cały czas tłumaczyli, że to śledztwo było złe, więc oni tam usunęli ze stron KPRM-u te dokumenty,
tak.
No ale potem nie dali nic swojego, tylko cały czas mówili, że oni będą coś ustalać tam.
Prokuratura wojskowa od 17 roku chyba nad tym pracuje, czy od 18, nie pamiętam, i na razie bez efektu. Idźmy dalej, bo teraz mamy dosyć ważny update dotyczący Pegasusa. Otóż najpierw, wczoraj, czyli w poniedziałek, komendant policji, komendant Boroń, niedawno mianowany, powiedział, on tam udzielił taką konferencję, przeprowadził krótką prasową, tam powiedział kilka rzeczy, że tam policja skrajnie upolityczniona, że niskie zaufanie ma społeczne i tak dalej. No generalnie takie troszeczkę banały, bo jakby to dość oczywiste, to nam nic zaskakującego nie powiedział, ale nagle wyskoczył z informacją, że policja używała Pegasusa, bo miała specjalną umowę z CBA na jego używanie. I to jest coś nowego. No i jak to usłyszałem na początku, to się zastanawiałem, no dobra, ale jeżeli oni tych licencji mieli ledwie kilkadziesiąt, CBA, nie wiemy ile zużyli, no ale powiedzmy, że kilkadziesiąt, no to gdzie tam by się dzielili z tym policją? To jest bardzo cenna rzecz. Na to dziś, dosłownie rano, Tomasz Siemoniak, czyli minister koordynator do spraw służb specjalnych w TVN24 powiedział, że tych celów, ofiar, że tak powiem, Pegasusa było ponad 500.
To jest też nowość.
To jest radykalna nowość, bo my do tej pory, ja na przykład spekulowałem, że ich mogło być koło 50 albo coś takiego. No tak mniej więcej mówiono, tak wynikało z tego, co było opublikowane w mediach, że to może być koło 50, może 60 osób. Później pojawiła się taka ploteczka, że ich było ponad 100. Później pojawiła się ploteczka, że były dwa Pegasusy, że Polska dwa razy je kopiła. I że ten, o którym my mówimy, to jest tylko ten jeden i że gdzieś tam z boku się czai ten drugi. No i teraz Siemoniak podał taką informację. Ją poniekąd potwierdził Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, który powiedział tylko coś takiego, że oni nie mogą tego opublikować, muszą rozpatrzyć każdy przypadek oddzielnie, bo część tych przypadków mogła być jednak użyta, w części z tych przypadków Pegasus mógł być użyty zgodnie z celem, czyli na przykład na szpiegach, albo jakiś terrorystach i tak dalej. No i teraz opublikowanie tego, to by znaczyło, że taki szpieg dominator rosyjski już by wiedział, że no jego telefon na przykład 2 lata temu był na podsłuchu, no i oczywiście to jest wiedza operacyjna dla rosyjskiego wywiadu, więc tego nie można robić. I to jest prawda. Natomiast no chyba w interesie publicznym jest, rozumiem, że to potrwa, być może kilka miesięcy, nawet na pewno kilka miesięcy, ale jednak to kiedyś opublikować, bo ja się bardzo chętnie dowiem, czy ta skala rzeczywiście taka była i kogo też atakowano.
No ja właśnie jestem ciekaw, jak to będzie na samym końcu wyglądało, jakie były proporcje tego, ilu podsłuchiwano szpiegów lub osób podejrzanych o szpiegostwo, tylko mówimy tutaj o jakichś takich legitnych tych podejrzeniach, a w ilu przypadkach podsłuchiwano i podglądano kogoś, dlatego że no, był skonfliktowany. Może nie skonfliktowany, tylko partia go nie lubiła. Ówczesna partia rządząca, bo to jest jeszcze istotne.
Tak, 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 tak. No oczywiście mówimy cały czas o PiSie. Mnie zastanawia jeszcze, no bo jeżeli jest 500 osób, no to siłą rzeczy to nie mogą być sami politycy. To nie mogą być sami podejrzani o bycie agentami jakimiś obcymi, bo ich nie ma też aż tylu, prawda? Ja się zastanawiam, ilu w tym będzie dziennikarzy, jakichś aktywistów, działaczy jakichś NGO-sów. To po 500 już jest dużo.
Ciekaw jestem, czy faktycznie się potwierdzi to, że oni sami siebie też podsłuchiwali, no bo o tym to tak. Powiedzą. No.
Tak, na pewno tak. Myślę, że tak. Czytam Morawieckiego, bo takie plotki były, że Morawieckiego to nie wiem, natomiast, że sami siebie owszem, ja tylko powiem tak, od 3 lat, w czerwcu minął 3 lata, od kiedy wybuchła afera mailowa, żaden profesjonalny dziennikarz w Polsce, przynajmniej nie widziałem, żeby zadał dość oczywiste pytanie, czy jakby fakt, że szef kancelarii premiera, ktoś mu wykradł skrzynkę mailową, i fakt, że minister z rządu, który go nienawidził, miał dostęp do Pegasusa, który atakował także ludzi z własnej partii, czy one się przypadkiem nie łączą? Ja nie wiem, jakby ja nie mówię, że tak było, ale ja tylko pytam, czy tak mogło być. Z nieznanych mi przyczyn jakby mało kto o tym mówi. Być może właśnie się zbliżamy do odpowiedzi na to pytanie. Gdyby się okazało, że Kamiński i Ziobro inwigilowali Pegasusem Morawieckiego albo chociaż Dworczyka, czyli szefa jego kancelarii, no to mielibyśmy skandal, po prostu... No nie umiem sobie nawet wyobrazić jakiegoś porównania dobrego do tego. No po prostu nic takiego nigdy się w Polsce nie stało. Idźmy dalej w takim razie. Otóż w procesie czyszczenia państwa po tych 8 latach rządu PiSu doszło do spektakularnego przykładu, który bardzo nam się podoba, nie będziemy ukrywali. Otóż minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz usunął Jana Żaryna ze stanowiska szefa Instytutu Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. To jest jedna nazwa. W ogóle kuriozalne połączenie Dmowskiego i Paderewskiego, ale dobra. Powiedzmy, o co chodzi, bo to jest dosyć ważne. Otóż PiS założył kilka lat temu taki instytut, dał na to stanowisko szefa tego instytutu właśnie Jana Żaryna. Jan Żaryn to jest taki, ja go nazywam technologiem historycznym PiSu, tak? Trochę na wzór technologów politycznych, którzy są na Kremlu. On jest od lat, bo on jest związany z PiSem, właściwie chyba od czasów Porozumienia Centrum jeszcze, tak? Dobrze chyba mówię, nie? 30
nie lat. Mam pojęcia, ale wydaje mi się, że to jest jeden z najwierniejszych żołnierzy.
Tak, taki na froncie historycznym, obok Cęckiewicza na przykład. No i Jan Żaryn jest takim technologiem historycznym, czyli on jest jedną z kilku osób odpowiedzialnych za politykę historyczną PiSu, czyli cały ten bogoojczyźnianizm, te bzdury, jak to tam kaczyńscy bracia obalali komunizm, a jak nie oni, to Mariusz Kamiński, a jak nie oni, to Jan Paweł II, a jak nie on, to Wyszyński i kto tam jeszcze, i Popiełuszko i tak dalej, i tak dalej. Tak wymieniam specjalnie Jana Pawła II, Wyszyńskiego i Popiełuszkę, bo Jan Żaryn napisał cały szereg książek dotyczących historii Kościoła i to jest taka historia właśnie taka whitewashed, nie? Czyli Kościół sam obalił komunizm, Kościół nigdy się nie dogadywał z komunistami. No jest to delikatnie rzecz biorąc odległe od prawdy. A przynajmniej bardzo, bardzo dyskusyjne i jednostronne.
To znaczy, wiesz, tu warto też wspomnieć, bo to jest dygresja, ale też przykładowo komisja majątkowa, dzięki której Kościół uzyskiwał, bo ciężko nazwać to odzyskiwaniem, ziemię, to była dogadana z komunistami, jeszcze z ostatnim komunistycznym rządem było dogadane. Także jeśli się z nimi nie dogadali, to taki przypadeczek dziwny dosyć.
Tam takich przykładów jest oczywiście więcej, ale nie o to chodzi, bo Żaryn jest autorem takiej w ogóle narracji, że tam... Jak znacie to prawicową narrację, jak się próbuje skrytykować Kościół, to że Kościół tam zawsze stał na straży polskości od dawien dawna, no to właśnie Jan Żaryn jest jednym z autorów tego toku rozumowania. Podczas gdy, jak sobie poczytać, jak naprawdę Kościół się zachowywał w obliczu choćby rozbiorów polskich, a później zaborów, no to troszeczkę można sobie ten obraz niuansować. Ale dobra, wracając. I PiS kilka lat temu założył ten Instytut Myśli Narodowej, no oczywiście, że narodowej, i Żaryna zrobił szefem. I generalnie do czego to służyło? To był taki łącznik pomiędzy PiS-em a tymi środowiskami takiej skrajnej, no nacjonalistów po prostu. Skrajnej prawicy nacjonalistycznej, takiej ultrareligijnej. I to była przepompownia pieniędzy. Czyli generalnie minister dawał publiczne środki na ten Instytut Dmowskiego, a Instytut Dmowskiego w kolejnych grancikach na różne projekty, często, znaczy zwykle nawet rozbuchane ponad miarę, po prostu pompował te pieniążki. Jeżeli się zastanawialiście, pamiętacie, że na przykład Robert Bąkiewicz i ta jego Straż Marszu Niepodległości, on tam miał kilka tych organizacji, że one dostały miliony, to właśnie stąd. To właśnie stąd. I teraz... Sienkiewicz usuwa Żaryna, ale nie zamyka instytutu. Instytut będzie przemianowany, przebrandowany na Instytut Myśli Politycznej. Prawdopodobnie tak było wspomniane, że imienia Gabriela Narutowicza to jest dobry wybór, gdyż ten instytut ma się zajmować ogólnie tak myślą polityczną, ale także ekstremizmami politycznymi. A Gabriel Narutowicz, to przypomnę, to był prezydent drugiej RP, który tam kilka czy kilkanaście dni po tym, jak został wybrany na prezydenta, został zamordowany właśnie przez politycznego ekstremistę Eligiusza Niewiadomskiego w Warszawie, na schodach Zachęty. Więc to jest dobry patron.
Oj, tutaj... Tu warto wspomnieć o tym, że na samym początku te środowiska ekstremistyczne się przestraszyły tego, co zrobił Niewiadomski i się od niego odcinały, tak. Po czym bardzo szybko jednak go przyjęły na swoje łono, że tak powiem. No, tak już, potem już zrobili z niego bohatera.
Tak, tutaj mały rys historyczny, bo tam było tak, że Narutowicz został wybrany głosami Sejmu, bo tak to wtedy działało, także głosami tych różnych partii, które reprezentowała na przykład mniejszość żydowską. I prawica, ówczesna endecja, powiedziała, że oto jest prezydent Żydów, Ukraińców, jakichś Rusinów, prawosławnych, no wszystkich tych mniejszości, no nie Polaków, katolików. Straszliwie na niego szczuli, aż w końcu się zjawił ten Eligiusz Niewiadomski, on był jakimś tam artystą, jeśli dobrze pamiętam, niezrównoważonym psychicznie, po prostu go zastrzelił. Dziś, dodajmy, Eligiusz Niewiadomski jest przez część takiej radykalnej prawicy uważany za bohatera. To się zdarza. Jak piszecie w internecie, na Twitterze choćby, to na pewno zobaczycie apologetów jego 100 lat po tym zamachu. No wracając. No i teraz Żary zostaje usunięty, ale nie usuwa się samego instytutu. Zmieni się go Instytut Myśli Politycznej imienia Narutowicza i jego nowym szefem zostanie, uwaga, profesor Adam Leszczyński. No i właśnie. Co myślisz o tym wyborze? Bo ja myślę, że jest bardzo dobry.
Ja też myślę, że to jest bardzo dobry. Jest tej prostej przyczyny, że Adam Leszczyński to nie będzie tak jak Żaryn, po prostu żołnierzem wiernym prezesowi. Tak Leszczyński nie będzie. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jakie on ma zdanie na temat tego, co robi obecna koalicja rządząca, to zalinkowany będzie w źródłach nasz wywiad z nim, który przeprowadziliśmy już jakiś czas temu. Tam było sporo słów krytyki. To nie było tak, że Leszczyński tutaj wychwalał, że wola Boga świętego, wreszcie będzie dobrze. Nawet był taki... No pesymistyczny dosyć wydźwięk.
Nie, no to jakby wręcz przeciwnie to w porównaniu do niego, to my tu byliśmy optymistami, bo on, na początku powiedział w wywiadzie dla Sroczyńskiego, w Gazeta.pl i dlatego ja go w ogóle zaprosiłem do nas do podcastu, że teraz właśnie jak jest nowy rząd, to nadszedł ten czas, że nie będzie powrotu do starego systemu, ten nowy rząd będzie używał tych autorytarnych zabawek i że w niczyim interesie nie jest teraz złagodzenie polaryzacji. I dokładnie to mówi potem w wywiadzie z nami, czyli że PiS nie będzie dalej polaryzował i tak nie ekstremizował wszystko, ale że koalicja rządząca w trochę może łagodniejszy sposób będzie robiła to samo i my z nim polemizowaliśmy, że nie będzie aż tak źle. Więc naprawdę nie da się go nazwać aparatczykiem, na pewno nie Koalicji Obywatelskiej, to w ogóle zacznijmy od tego, jeżeli już to jest lewicowym publicystą, ale na pewno nie da się go nazwać aparatczykiem jakiejkolwiek partii, co nie zmienia faktu, że oczywiście już widziałem, że na Do Rzeczy w polityce już powiedzieli, że ponieważ on pracował kiedyś w Wyborczej i współzakładał OKO.press, to oczywiście to jest z klucza politycznego.
No to warto wspomnieć jeszcze o tym, że w trakcie tego wywiadu tam jednak się zgodził z tym, co powiedziałem, że też koalicja nie za bardzo miała wybór. To znaczy tak. Oni musieli stosować takie troszeczkę pozaprawne metody, bo inaczej byłoby to legalizowaniem bezprawia, czy no legitymizowaniem, przepraszam, które zostało wprowadzone za czasów PiSu. Natomiast jest to osoba bardzo ma bardzo krytyczny stosunek, więc też jak to powiedziałeś, bo ja też już widziałem to, że o, był ten, teraz będzie ten, to nie są, tu nie ma żadnego znaku równości, tu jakikolwiek symetryzm jest niewskazany. Owszem, zobaczymy, po owocach ich poznacie, ale wątpię w to, żeby nagle się okazało, że tutaj wyjdzie Leszczyński przed kamery z koszulką, na koszulce będzie miał Donalda Tuska, wiesz, no szczerze, nie chce mi się w to wierzyć.
No tak, ale dobra, idźmy dalej. Mamy teraz ciekawą wiadomość z Polski i nie do końca z Polski, mianowicie.
Doszło do takiej drobnej omyłki, w Orlenie brakuje 1,6 mld złotych. No, jak do tego doszło? No doszło do tego tak, że pewna spółka, córka Orlenu, nazywa się to Orlen Trading Switzerland, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, przedpłaciła przy zamówieniu na ropę i na wyroby ropopodobne właśnie te pieniądze, o których wcześniej powiedziałem, nie dostała tej ropy i okazuje się, że nie da się odzyskać tych pieniędzy. Znaczy, ja się tym trochę zainteresowałem, jak to jest, że się nie da. No i spółka twierdzi, że odzyskanie tego jest niemożliwe praktycznie. Więc domyślam się, że były jakieś, no, diabeł tkwi w szczegółach, więc pewnie to były jakieś warunki umowy opisane. Nie wiem, jak to wyglądało, ale oczywiście, no, gromy się posypały na głowę Daniela Obajtka.
No ale zaraz, przecież to Obajtek już nie jest prezesem chyba co 2 miesiące. No to czemu na niego? To już jest nowy prezes.
No właśnie widzisz. Ty chyba, kurczę, czy ty na pewno nie jesteś Danielem Obajtkiem? A tak na poważnie, Daniel, bo ponieważ został zjechany przez wszystkich, również przez Mencena, odpowiedział na to właśnie Mencenowi, Panie pośle, nie jestem już prezesem grupy Orlen. Od ponad 2 miesiące zarząd spółki OTS został odwołany miesiąc temu, więc z całym szacunkiem, ale odpowiedzialność za to, co się dzieje teraz, spoczywa na zarządzie, który pełni obecnie obowiązki i oczywiście momentalnie mu przypomniano, że to nie jest mowa o tym, co się dzieje teraz, tylko co się stało w 2023 roku. I na te pozostałe już informacje, czy te wpisy, Daniel Obajtek nie odpowiedział, nie wiem dlaczego.
Być może nigdy się nie dowiemy, ale idziemy dalej. No i to jest krótki news, aczkolwiek dość ważny. Krótki dlatego, że on będzie rozwojowy, prawdopodobnie za kilka miesięcy będzie wiadomo więcej. Otóż Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada likwidację HIT-u, czyli historii i teraźniejszości, czyli tego kuriozalnego przedmiotu, z którego młody człowiek w liceum mógł się dowiedzieć, że Kaczyńscy obali komunizm, który się skończył dopiero w 2015 roku, no bo kiedy?
A teraz wrócił,
oczywiście. No więc do konsultacji społecznych poszedł właśnie projekt czegoś takiego. Od 1 września 2025 roku według tego projektu ma nie być HIT-u w szkołach ponadpodstawowych. Od klas pierwszych podstawówki ma wejść, bo ogólnie ma być zastąpione przedmiotem edukacja obywatelska, który tam w pierwszych klasach szkoły podstawowej ma dotyczyć także pierwszej pomocy. To ma być jakoś tam rozpisane na wiele lat. Trochę za dużo chyba tej pierwszej pomocy tam było, jak dla mnie, ale no nie wiem, może się mylę. To jest na razie dopiero w konsultacjach społecznych. To potrwa jeszcze kilka miesięcy, to tylko sygnalizujemy, że takie coś miało miejsce.
Teraz przechodzimy do tematu takiego najdłuższego, który nam zajmie najwięcej czasu, dlatego te cebule będą takie, znaczy nie będą monotematyczne, no ale będą zdominowane przez ten temat. Temat, który mój współprowadzący zajawił na samym początku, czyli nasz ulubiony instytut Ordo Iuris. Otóż, bodajże wczoraj zobaczyłem, że na Do Rzeczy pojawił się artykuł poświęcony Klementynie Suchanow. Konkretnie zaś tekstowi, który ona napisała i został opublikowany na Onecie 22 marca. To krótki kontekst. To był element współpracy różnych środowisk dziennikarskich, dziennikarzy śledczych z, no, można powiedzieć, że całej Europy, bo w wielu krajach o tym pisano. Tym razem chodziło o Agenda Europe. No nie wiem, czy to poprawnie wymawiam, ale już mniejsza o to. I tak, po pierwsze, myślę, dobra, poczytam, co tam jest, ale okazało się, że artykuł jest schowany za paywallem. Tak sobie pomyślałem, okej, chcemy tutaj, ktoś, przepraszam, już nadam temu komuś imię i nazwisko, Zuzanna Dąbrowska, napisał artykuł, który ma być demaskatorski, z którego ma wynikać, no mają tam być przedstawione dowody na to, że no Klementyna Suchanow to chyba nakłamała. No dlaczego to jest za paywallem? Po drugie, dlaczego to się pojawia prawie miesiąc po tamtym artykule? No tamten był 22 marca, teraz mamy, tamten się pojawił 15 kwietnia. No a potem, no ponieważ nikt z naszych znajomych ani z czytelników nie dysponował subskrypcją Do Rzeczy, co nas nie szczególnie dziwi, musieliśmy się sami na to zdecydować. No i po przeczytaniu artykułu wszystko się stało jasne. Ten artykuł to jest samo gęste. Teraz będziemy czytać cytaty. To jest po prostu, ten artykuł został napisany tak, że nie dziwi się, że jest za paywallem. On jest po prostu skierowany do bardzo wąskiego grona odbiorców.
Aczkolwiek najpierw przypomnijmy, o co chodziło w tamtym poprzednim artykule. My o tym mówiliśmy tamte 3 tygodnie temu. Generalnie grupa, międzynarodowa grupa dziennikarzy, właśnie w Polsce to była Klementyna Suchanow, oni tam byli z, jeśli dobrze pamiętam, Szwecji, Holandii, Chorwacji i, oj, nie pamiętam już skąd, chyba ze Słowacji, no nieważne, z kilku krajów. Oni weszli w posiadanie maili z grupy tej Agenda, czy tam Agenda Europe. Agenda, tudzież Agenda Europe, to jest taka zrzeszenie, powiedzmy, grupa lobbyingowa konserwatystów założona około 10-11 lat temu, w której od początku byli ludzie z Ordo Iuris, a także Rosjanie. Szczególnie dwaj Rosjanie, Aleksiej Komow i Paweł Parfientiew. Aleksiej Komow to wysłannik Konstantina Małofiejewa, takiego ambasador, powiedzmy, Konstantina Małofiejewa. To jest rosyjski oligarcha, nawrócony chrześcijanin, szef takiej imperialno-religijnej stacji telewizyjnej, czy już właściwie takiej ogólnomedialnej Cargrad TV. Paweł Parfientiew, tego współpracownik, także człowiek Małofiejewa. Okej, okay. I teraz tak. Z tego, co mi tam napisali, wynika, że ci Rosjanie byli w tej grupie od początku. Wszyscy o tym wiedzieli. Być może niektórzy byli na tyle głupi i naiwni, że nie wiedzieli, dla kogo oni pracują. I że ci Rosjanie przepychali w tej grupie, a i oni z nimi współpracowali, ustalali strategię, w którym kraju, co spróbują przepchnąć. Właśnie to dotyczyło między innymi zakazu aborcji w Polsce w 2016 roku. To był ten pierwszy projekt Ordo Iuris, który nie przeszedł, bo czarne protesty wybuchły. I że ci Rosjanie przy okazji, jak tylko tematy zbaczały na jakieś takie regiony niebezpieczne dla Rosjan, tak, to od razu je tam naprawiali, że nie i przepychali taką rosyjską propagandę, że tu Rosja nie napadła Ukrainy, no skądże, Rosja tylko broni tradycyjnych wartości, swojej strefy bezpieczeństwa i tak dalej. No i w tej grupie byli na przykład Aleksander Stępkowski i Jerzy Kwaśniewski, czyli pierwszy prezes Ordo Iuris i obecny prezes Ordo Iuris. Stępkowski jest obecnie w Sądzie Najwyższym. To jest kontekst. I to zostało ujawnione, są kwity, są screeny, no i po prostu tak było. I oni z nimi kilka lat tam mailowali. I teraz wjeżdża artykuł do rzeczy, który to debankuje. Słucham cię, dawaj cytaty.
Tak, tylko jeszcze debankuje go, mówię, no prawie miesiąc później, tak. Co dla każdego, kto ma jakiekolwiek pojęcie na temat tego, jak należy działać w sytuacji kryzysowej, to jest bardzo późno i jest schowany, czyli nie jest ogólnie dostępny. No ale teraz przejdziemy do, szczerze mówiąc, zastanawiam się, od czego zacząć, bo mówię, to jest samo gęste i moglibyśmy na dobrą sprawę cały odcinek tego poświęcić, ale trochę nam się nie chce, tak troszeczkę, bo to jednak byłoby za dużo czasu. O, od czego by tu zacząć? Otóż odniesiono się między innymi do tego, co tam robili Rosjanie w tej grupie. Administratorka grupy, Gudrun Kugler, pytana przez dziennikarza o związki z Rosją, odpowiada: jestem zszokowana, słysząc, że Rosjanie nas wykorzystali. Dodała jednocześnie, że nie sądzi, aby próby Rosjan wpływania na nas w Google Groups były udane. Stwierdziła także, że Rosjanie nigdy nie odgrywali kluczowej roli w naszej grupie i raczej szybko zniknęli. Chciałem tu przypomnieć, to jest administratorka, która twierdzi, że raczej szybko zniknęli. No to takim, po pierwsze potwierdza to, że byli, a po drugie, że raczej, to znaczy raczej, czy może powinna zapytać się kogoś, kto tym administruje, żeby jej udzielił takiej informacji. Także mówię, mamy już potwierdzenie, że Rosjanie są, ale tutaj stwierdzenie, że no oni tam nic nie zrobili, no prawda?
Są, ale ich nie było, to byli Rosjanie Schrödingera.
Tak, tak, tak. Jest taka ta trywializacja, tutaj no na pewnym wjechała. Dodajmy do tego to, że tutaj też była próba dyskredytowania Klementyny Suchanow, oczywiście. Było na przykład to, że mentalność dziennikarzy zaangażowanych, takich jak Klementyna Suchanow, nie dopuszcza myśli o tym, że nie każdy, kto nie zgadza się na destrukcję cywilizacji chrześcijańskiej, jest agentem Moskwy. I teraz taka uwaga. Tam w tym artykule pojawiają się trochę takich hardkorowych cytatów z Klementyny Suchanow, która się nie gryzie w język, ja się zresztą nie dziwię, ale gdyby pani, momencik, Zuzanna Dąbrowska, może za trzecim razem będę pamiętał, faktycznie poświęciła trochę uwagi twórczości Klementyny Suchanow, to by wiedziała, co Klementyna Suchanow mówi i pisze na ten temat. Ona nie twierdzi, że każdy, kto jest konserwatystą, jest ruskim agentem, ale twierdzi, że właśnie ten konserwatywny środowiska były najłatwiej, najłatwiej było Rosjanom do nich dotrzeć, bo nie zastanawiali się nad tym, że ktoś może ten ich konserwatyzm wykorzystać no w jakimś celu niecnym. Oddaję głos, bo chciałeś coś dodać.
Tak, tak. Chciałem tylko dodać, że to nie jest żadna teoria spiskowa, że Rosjanie to wykorzystywali. Jeżeli chodzi o tego Konstantina Małfiejewa, jest na to multum dowodów, tak? Gdzie oni wprost po prostu uważali, że ponieważ Europa Zachodnia jest ogólnie, tak sobie przyjmijmy, progresywna, prawda? I idzie w tym kierunku, że się tam emancypują te kolejne grupy, prawda? I tak dalej. To ruchy tradycjonalistyczne, integryści religijni, prawda? Ci skrajni nacjonaliści są z automatu przeciw większości, czyli są antysystemowi. Rosja ich nie wspiera, dlatego że ich lubi, bo jakby w Rosji statystyki aborcji są znacznie gorsze z punktu widzenia konserwatywnego niż w zachodniej Europie. Tych aborcji jest znacznie więcej. Rosja ich wspiera, dlatego że oni są antysystemowi. I teraz, jeżeli Kwaśniewski mówi, że to jest takie błędne założenie, że jak ktoś jest konserwatystą i się tam nie zgadza na niszczenie cywilizacji chrześcijańskiej, to już jest bełkot, ale dobra. Że jak ktoś jest po prostu skrajnie konserwatystą, to od razu jest prorosyjski. Nie, oczywiście, że nie musisz być prorosyjski, ale jeżeli jesteś skrajnie konserwatystą i wojującym przeciwko tej no postępowej większości, tak? Do większości zaraz przejdziemy, tak? Tej postępowej większości.
Tak.
To jesteś bardzo takim dobrym, potencjalnym narzędziem w ręku tych Rosjan. I to nie jest przypadek, że oni takie grupy non-stop wykorzystują. Ale żeby było absolutnie jasne. Gdyby to były grupy lewicowe, to by wykorzystywali grupy lewicowe, co się zdarza. W Polsce to jest absolutna rzadkość, bo u nas jest w ogóle scena polityczna, kredens w ogóle bardzo w prawo przesunięty, ale w innych krajach zachodnich już jest różnie. I zdarzają się jak najbardziej grupy lewicowe, które tam wszędzie widzą spisek wielkich korporacji, które także są prorosyjskie. Albo wykorzystywane przez Rosję.
No tu jeszcze dodam jedno, bo tu naprawdę ktoś, kto pisze dla do rzeczy, krytykujący innych za to, że są dziennikarzami zaangażowanymi, to jest jednak coś, co znajduję dosyć zabawnym. Tam dłuższy cytat był o tej Gudrun Kugler, która coś miała do powiedzenia bardzo ważną rzecz, przeczytam cały ten cytat. Skupimy się na samej końcówce. Jak przeczytam, będziecie wiedzieć, dlaczego ta końcówka i dlaczego tutaj akurat tą większość mój współprowadzący zajawił. Konserwatywna Gudrun Kugler miała podkreślać konieczność rozwoju ogólnoeuropejskiego zespołu mającego na celu promowanie wartości chrześcijańskich, zauważając, że w Europie nie ma środowiska eksperckiego, które analizowałoby aktualne trendy, opracowywało na nie odpowiedzi, argumenty, alternatywy i definicje. Wskazała, że realizacja tak założonych zagadnień pozostawia się organizacjom pozarządowym lub ustawodawcom, co pozbawia głosu wciąż stanowiącą w wielu krajach większość, często milczącą, chrześcijan i To jest mój ulubiony prawicowy argument. Oni zawsze reprezentują tą milczącą większość. I z tą milczącą większością jest tak, że ponieważ ona milczy, to można je przypisać dosłownie wszystko. Absolutnie wszystko, cokolwiek sobie człowiek wymyśli, no ponieważ to jest milcząca większość, ona się nie chce wypowiadać, no to my będziemy ją reprezentować. Ale nie będziemy pytać, co mają do tego do powiedzenia ci chrześcijanie, którzy na przykład przeciwko czemuś protestują, no bo oni nie reprezentują tej milczącej większości, bo się odzywają. Ale na tym się sprawa też nie kończy. Nie mogło zabraknąć w tym artykule wypowiedzi naszego ulubionego pana Jury Kwaśniewskiego, który, i to jest, to jest piękne, bo to będzie też troszeczkę, będę mógł zajawić jedną rzecz, która się wydarzyła, ale oddajmy głos panu Jerzemu Kwaśniewskiemu, który tak mówił o instytucie. Instytut Ordo Iuris jako nowa jakość na polskiej i europejskiej scenie, wznoszący połączenie skuteczności, profesjonalizmu i tam już było gadanie o tym, że oni zbierają pieniądze. Otóż jeśli chodzi o ten profesjonalizm, to my już teraz was możemy zaprosić na... W piątek się pojawi wywiad, który przeprowadziliśmy z kim?
Z Joanną Gzyrą Iskandar, jedną z trzech aktywistek, które zostały właśnie ostatecznie uniewinnione pod koniec marca przez Sąd Najwyższy z zarzutu obrazy uczuć religijnych za rozklejanie wlepek czy tam plakatów z tęczową Maryjką. I Joasia no mówiła, że w trakcie tych kilku lat rozpraw sądowych w kolejnych instancjach ścierała się z prawnikami Ordo Iuris, no i powiedzmy tak eufemizując, że pogląd, jakoby to byli wielcy profesjonaliści, może być od teraz kwestionowany.
On mógł być kwestionowany już wcześniej, o czym też myślę, że parę słów trzeba powiedzieć. Można było mieć podejrzenie, że z tą fachowością może być różnie, bo były takie dwa spektakularne przypadki. Jeden to był taki, w którym Jerzy Kwaśniewski, można zastosować teorię dwóch Jerzych Kwaśniewskich, bo Jerzy Kwaśniewski z jednej strony mówił, że Marszu Równości w Lublinie można było zakazać, bo konstytucja daje takie narzędzia, jeżeli nie można zadbać o bezpieczeństwo, zapewnić bezpieczeństwa uczestnikom marszu. I tutaj wszystko było dobrze, jego zdaniem. I gdy powołano się na te same zapisy, żeby nie dopuścić do tak zwanego Marszu Niepodległości w Warszawie, pan Jerzy Kwaśniewski, przepraszam, pan Jura Kwaśniewski się bardzo zdenerwował i stwierdził, że doszło do, to jest rażące naruszenie konstytucji i tak dalej, i tak dalej. Drugi przypadek to był taki, w którym pan Jerzy Kwaśniewski bardzo się chwalił tym, że oni, nie pamiętam, czy on mówił, że oni jakiś tam współudział w tym brali, ale generalnie bardzo chwalił to, że wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej, dzięki któremu, no to było chodziło o drukarza z Łodzi, że generalnie wprowadzanie klauzuli sumienia dla przedsiębiorców. Natomiast w momencie, w którym Empik wywalił cały nakład Gazety Polskiej ze względu na homofobiczną naklejkę, już było troszeczkę inaczej. Znaczy inicjalnie Jerzy Kwaśniewski napisał, że okej, wszystko jest dobrze, wszystko zależy od tego, jakie są tam ustalenia, ale równolegle na stronie naszego ukochanego instytutu pojawił się sążnisty elaborat na temat tego, dlaczego to jest cenzura prewencyjna i dlaczego nie powinno się tak robić. Także już można było odnieść wrażenie takie, że no nie mogą być fachowcami, znaczy okej, prawnicy mogą się sobie przeczyć, to się zgadza, ale robiąc to publicznie, no troszeczkę się już podkładają i im się to zdarzało dosyć często. No ale dobrze, idźmy dalej. Tylko od razu mówię, że ten wywiad, tam będzie dużo gęstego. Tam na przykład jest wzmianka o pani prawniczce, przepraszam, pani prawnik, no bo feminatywów przecież nie używają, z Ordo Iuris, która krzyczała na rozprawie w Sądzie Najwyższym. Ale to tyle spoilerów, idźmy dalej. W tym artykule pytania retoryczne się pojawiają. Jakie rzekomo zgodne z interesami Kremla cele chce osiągnąć Agenda Europe? Tego nie wiadomo.
A, to może ja odpowiem trochę na to pytanie. Otóż, tak jak już troszeczkę odpowiedziałem przed chwilą, tak? No... Po prostu, jeżeli jesteś takim ultrakonserwatystą religijnym, integrystą religijnym, dążysz do wywrócenia porządku społecznego, to destabilizuje państwo. Czyli jeżeli jesteś przeciwko tej większości, która jest w jakiś tam sposób progresywna, to z punktu widzenia Rosjan jesteś czynnikiem destabilizującym te zachodnie państwa, jesteś doskonałym narzędziem. Oraz po prostu nikt nie umie stwierdzić, do jakiego stopnia Putin sam i ten aparat kremlowski w to wierzy, kolportowanie, że to prawdziwe europejskie wartości są właśnie u nich i tak dalej. Natomiast kolportują to bardzo szeroko i znaczna część tej narracji wyszła właśnie od nich. Tam można powiedzieć, że pierwotnie od jakichś tam ultraewangelików też amerykańskich, to jest prawda, tam doszło do takiego efektu synergii, tak? Ale co najmniej 10 lat wiemy, że Rosjanie wpuszczają w szczególnie europejski obieg takie narracje, właśnie dokładnie takie narracje, dokładnie w celu podburzania społeczeństwa od dołu i destabilizowania państwa, skłócania go na... Zobacz, wyobraź sobie, że tego nie ma. Gdyby tego nie było, pomyśl, jak szybko moglibyśmy załatwić kwestię aborcji, jedna ustawa, in vitro, jedna ustawa, nie wiem, małżeństw homoseksualnych, jedna linijka w konstytucji, mieć to z głowy, iść dalej, zająć się jakimiś problemami, nie wiem, mieszkalnictwem. A my jednocześnie od lat toczymy boje sami ze sobą o to, żeby załatwić dość proste rzeczy, bo tak naprawdę niewielka, wąska grupka, bardzo radykalna mniejszość, właśnie typu Ordo Iuris i im podobni, osiągają niesamowite wpływy polityczne i dzięki temu mogą tę debatę powstrzymywać czy pchać w ogóle we własną stronę. Oczywiście, że to jest doskonałe z punktu widzenia Rosjan. Poza tym ma to jeszcze jeden walor. Ponieważ Unia Europejska jako taka jest organizacją raczej progresywną. Unia mówi o prawach człowieka. Do tych praw człowieka zalicza też na przykład prawa mniejszości seksualnych. Mówi, że obrażanie osób homoseksualnych jest elementem mowy nienawiści. Tak? To jest dosyć taki zdroworozsądek. Tak? Jeżeli możesz kogoś nienawidzić ze względu na jego religię czy kolor skóry i wypowiada się w sposób rasistowski czy ksenofobiczny, to możesz to samo robić w sposób homo- albo transfobiczny. Prawda? No, jeżeli odmawiasz komuś człowieczeństwa, nazywasz człowieka jakimś zboczeńcem i tak dalej, no to jest to obraźliwe.
Albo zarazą.
Albo tamtęczową zarazą, dokładnie. No jest to obraźliwe. No i teraz Unia Europejska jako organizacja, to jest być może nawet ważniejsze niż to, co powiedziałem przed chwilą. Unia Europejska jako organizacja generalnie tych praw broni. Jest, w cudzysłów, progresywna, tak? To takie pewne uproszczenie. Co do tego nikt nie ma wątpliwości od kilku lat. Teraz, gdy się zmienił rząd, były te protesty rolników, to Ordo Iuris wprost mówi tam, że tu wyjść z Unii, obalić Zielony Ład, Unia nas zabija. Przecież zakładają jakiś tam poboczny swój portal dotyczący suwerenności, tam jacyś ludzie z CBA się pojawiają. Jeżeli on zadaje takie, jak rozumiem, sprytno, mądro, głupie, retoryczne pytanie, że ale niby jak my się pisemy... A, przepraszam, a kto?
To nie on, to generalnie Zuzanna Dąbrowska zadała takie pytanie.
A, przepraszam, to autorka tego artykułu w Do Rzeczy.
Ktoś w skrajnej prawicy zadaje takie pytanie, takie bardzo trudne, na które nie da się odpowiedzieć, tylko że się da, jak się okazuje, i to można o tym bardzo długo opowiadać.
To jest naprawdę bardzo proste. To jest troszeczkę tak, jakby powiedzieć, że nie wiem, jaki interes ktoś, kto jest wrogi ogólnie światu zachodniemu, mógłby być w promowaniu na przykład ruchów, no dajmy na to, niech będzie tak zgodnie z wolą Kwaśniewskiego, skrajnej lewicy, która mówi, że tu trzeba obalić na przykład rządy wielkich korporacji. No tak, no tylko że z punktu widzenia takich skrajnych lewicowych grup, rządy wielkiej korporacji, to też jest Unia Europejska. Albo trzeba by, że są na przykład ruchy pacyfistyczne, to te ruchy pacyfistyczne mogą z jednej strony być przeciwko imperializmowi rosyjskiemu, a z drugiej przeciwko cudzysłów imperializmowi NATO. I wtedy mogą postulować, tak jakby pobocznie trochę, postulować wyjście na przykład Polski z NATO. Więc jak najbardziej ruchy takie skrajnie konserwatywne, tradycjonalistyczne i tak dalej wpisują się po prostu w ruchy odśrodkowe w Unii Europejskiej. I chyba każdy, kto na Ordo Iuris spojrzy, zgodzi się, zresztą to nie jest żadna teoria, to oni sami się wprost do tego przyznają, że są ruchem antyunijnym. Oczywiście, że ruchy antyunijne są na rękę Kremlowi, bo Kreml i w ogóle Rosja nigdy nie jest w stanie konkurować gospodarczo, kulturowo, dyplomatycznie z Unią Europejską, w której mieszka 400 kilkadziesiąt milionów ludzi i jest jednym z najbogatszych regionów na Ziemi z najpotężniejszymi gospodarkami na świecie, ale jest w stanie konkurować z taką Polską, która by z takiej Unii wyszła.
Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, jak to jest to takie trywializowanie wszystkiego. Tak, tutaj mamy pytanie, że no generalnie to przecież tutaj nie wiemy, o co chodzi. To jest to samo, co powiedziała ta administratorka, że no jej się nie wydaje, żeby ci Rosjanie na nich wpływali, a poza tym szybko poszli. To jest naprawdę, to jest tak jakby oni, albo nie wiem, zastanawiam się, czy ta pani, bo możliwe, że ta pani, ta Gudrun, jest po prostu tak naiwna. Że do niej naprawdę nie docierało to, że ci Rosjanie mogli tam realizować swoje cele, nie mówiąc o tym, że hej, wiecie co, no my tu jesteśmy właśnie od Małofiejewa, my chcielibyśmy, żebyście to zrobili, właśnie rozwalcie Unię od środka, że nie trzeba mówić wprost o tym, jakie cele, żeby realizować cele, nie trzeba mówić o nich wprost.
No dobra, ale czy ty nie wymagasz za dużo od ludzi, którzy naprawdę uważają, że to jest jakaś lewacka rewolucja i będzie handel dziećmi i mordowanie starych ludzi na ulicach? Jakby... Czy nie za dużo wymagasz?
Wydaje mi się, że tak. Dobrze, idźmy dalej. Zostały nam jeszcze dwa cytaty, a już troszeczkę rozgadaliśmy, no ale temat jest jednak dość istotny. Otóż, zaraz po tym, jak się pojawił artykuł Klementyny Suchanow, ja sobie tam pisałem w jednym ze swoich głośnych tekstów o tym, że chyba już wiem, w którą stronę będzie szła linia obrony Ordo Iuris. Chodzi o to, że oni już nie będą się mogli wyprzeć tego, że tam właśnie działali, w tym Agenda Europe, chyba na wszystkie możliwe sposoby to powiedziałem, tylko będą... I troszeczkę, no nie będę tu siebie sam cytował, tylko powiem, że generalnie chodziło mi o to, że będą się bronić na tej zasadzie, że to oni tam nie byli członkiem, bo jak można być członkiem takiej grupy, to nie jest żadna organizacja, czyli będzie takie bronienie się trochę w sposób, korzystając z dorobku językoznawstwa, czyli będziemy się kłócić o to, jakie znaczenie mają konkretne słowa i to jest bardzo powszechna praktyka, bo bardzo często jest tak, że dziennikarz, ktokolwiek może napisać coś, co jest zgodne z prawdą, ale ponieważ użyje słowa, do słowa odpowiedniego, adekwatnego, tylko które może mieć ciutkę inne znaczenie, to może zostać za to pozwany. Ja takie rzeczy już też obserwowałem. Natomiast tutaj właśnie to jest to samo. I co ma na ten temat do powiedzenia pan Jerzy Kwaśniewski? Otóż, mecenas Jerzy Kwaśniewski podkreśla, że Ordo Iuris nie mogło należeć do Agenda Euro, ponieważ, cytuję, trudno nazwać za członkostwo bycie na liście mailingowej. Nie istniało coś takiego jak członkostwo w Agenda Europe, dodaje. Czyli idziemy dokładnie w tą stronę, którą przewidziałem.
Bardzo ładnie to przewidziałeś, muszę dodać, ale to jest piękne jest to tłumaczenie, no bo nie było legitymacji Agenda Europe. Nie było. To oni po prostu byli na liście mailingowej i wymieniali maile, normalnie rozmawiali z typami, którzy pracują dla rosyjskiego oligarchy na tematy, które jak najbardziej interesują tego właśnie rosyjskiego oligarchę, ale nie byli członkami, więc tak, wprawdzie spotykali się co roku i to było organizowane i opłacane i w tym także był szczyt w Warszawie w 2016, ale nie byli członkami, rozumiesz?
Też zwróćcie uwagę na to, jak to jest pięknie, taka trywializacja, to jest lista mailingowa, oni sobie tam po prostu dyskutowali, czemu wy się czepiacie w ogóle, no może byli tam Rosjanie, ale szybko sobie poszli, prawda, pyk, pora na CS-a. Tam w artykule się pojawia nazwa organizacji Haste Oir, ale żadnego kontekstu, kto tam ją zakładał, kto w tym brał udział, że ta organizacja to była tak jakby matka, która wytworzyła potem Citizen Go, które było współfinansowane przez rosyjskiego oligarchę. To się nie pojawia w tym artykule.
Tego samego, Konstantina Małfiejewa.
Tak, i tutaj przechodzimy do ostatniego cytatu, to jest już szczere złoto, to wszystko jest szczere złoto, ale to już można by nazwać nawet platyną i zapewniam cię, że tobie też się to bardzo spodoba. Prezes Ordo Iuris dostrzega koincydencję czasową. Ataki ze strony przyklejających łatkich ruskich agentów nasiliły się po zmianie władzy w Polsce. Wobec odcięcia publicznego finansowania dla niemal wszystkich organizacji konserwatywnych, nasza niezależność spowodowała skupienie wokół Ordo Iuris wielu środowisk, które pracowały samodzielnie. Tak więc widzicie, to jest tak, że nikt wcześniej nie mówił o tym, że Ordo Iuris ma takie, a nie inne powiązania.
Żaden nie mówił.
To się zaczęło dlatego, że ci się zbierają, jacyś organizacje się zbierają, które oczywiście, no tam nie zostało to powiedziane, domyślam się, że skoro już nie są finansowane, to znaczy, że było to jakiś niecny plan. A Ordo Iuris to teraz zgromadzi i jest atakowany. Tylko czekaj, kurczę, powiedz mi, chyba była kiedyś książka na temat tego, jakichś powiązań Ordo Iuris. Pamiętasz
żeby
może,
żeby to jedna, jeżeli już jakby ta część naszego odcinka jest i tak dotyczy Klementyny Suchanów, no to ona napisała swoją książkę, to jest Wojna w roku 2020. O rosyjskich powiązaniach Ordo Iuris jako pierwszy chyba pisał Tomasz Piątek w roku bodajże 16 albo 17, wtedy gdy Ordo Iuris zrobił się głośniej. Krótko mówiąc, od przynajmniej 4, 5, 6 lat wielokrotnie w różnych mediach było pisane o rosyjskich powiązaniach Ordo Iuris, więc nie ma tu żadnej koincydencji czasowej, tak? Tylko po prostu kontynuacja. Oni do tych maili dotarli ileś tam miesięcy temu, tylko po prostu tyle je czytali, bo tych maili są tysiące, bo to nie jest tak, że oni dwa razy napisali maila do Parfiętiewa i do Komowa, tylko tam tych maili są tysiące.
I jeszcze zwróćmy uwagę na to, że najgłośniej się zrobiło o tym, o tych powiązaniach, wtedy kiedy Ordo Iuris pozwało Martę Lempart i zabroniło jej mówić, że Ordo Iuris jest sfinansowany i tak dalej, i tak dalej. Więc do tego momentu ktoś mógł sobie z tego nie zdawać sprawy, ale po tym usłyszeli już wszyscy. Więc pan Jerzy Kwaśniewski, który mówi takie rzeczy, przepraszam, Jura Kwaśniewski, który mówi takie rzeczy, po prostu gada głupoty. Bo to też jest taka inna kwestia, bo oni być może się zaczynają domyślać tego, że chyba się ściany zaczną zbliżać. No bo nie oszukujmy się, nowej władzy raczej będzie zależało na tym, żeby powyjaśniać pewne rzeczy, które nie były wyjaśniane przez całe lata. I być może na tym chciał troszeczkę posurfować pan Jerzy, no że były jakieś takie rzeczy, ktoś mówił, ale nikt tego nie badał, więc teraz pewnie będzie kontynuacja tego, tych narracji takich, że widzicie, tu jest taka koincydencja, a teraz jeszcze nas ścigają. No, życzę im tego, żeby ścigali. Zamykając klamrą kwestię tego artykułu, no, cały ten temat, warto powiedzieć parę rzeczy. To jest tylko i za paywallem, dlatego że to jest skierowane do bardzo wąskiej grupy odbiorców. Wydaje mi się, że pani Zuzanna Dąbrowska zdawała sobie sprawę z tego, co napisała, że gdyby było to ogólnie dostępne, tak jak artykuł Klementyny Suchanow, to bardzo dużo ludzi mogłoby się do tego odnieść i źle by to wypadło, bo przykładowo, ona tam cytując Klementynę Suchanow i te informacje o Małofiejewie, po co to cytuje, w ogóle się do tego nie odnosi, mimo że w tym samym artykule tam pani Gudrun się wypowiada, która twierdzi, że tam byli na tej grupie Rosjanie. No wypadałoby się do tego jakoś odnieść, ale nie. To jest wszystko zamknięte taką, oni też zamknęli taką klamrą, że po prostu to są ataki wywołane przez to, że Ordo Iuris teraz broni chrześcijaństwa i wszyscy się teraz garną pod skrzydła Ordo Iuris. Znaczy fakt faktem, o czym też mówiłeś, że skargowcy bardzo dobrze, do perfekcji opanowali ten crowdfunding.
Crowdfunding, tak.
Natomiast tu, tak jak powiedziałeś, nie ma żadnej koincydencji, po prostu pewne rzeczy nabierają tempa, może w ten sposób to imiemy, że te śledztwa się pewnie zaczną i działania też się zaczną, czego sobie i wam życzę.
Znaczy ja bym powiedział, że po prostu konsekwencje przychodzą, czyli jakby Ordo Iuris miało protekcję PiSu, po prostu nazywajmy to po imieniu, i pisano o nich przez lata wiele różnych rzeczy i po prostu rząd PiSu ich chronił, bo ich zatrudniał w swoich ministerstwach i dawał im pieniążki na ich podmioty, podkreślam, nie na samo Ordo Iuris, tylko na podmioty założone przez ludzi z Ordo Iuris, tak, tam miliony szły. I teraz po prostu to się zmieniło i tyle. Wiedza na temat rosyjskich powiązań Ordo Iuris i tego, że to jest jakiś tam odłam TFP brazylijskiego, to jest od co najmniej, o TFP to wiem od 16 roku, to jest 8 lat już, naprawdę. Tak, po prostu teraz jest możliwość zrobienia czegoś z tym.
Zwróćmy uwagę na to, że to jest dokładnie ten sam mechanizm, który działał w przypadku pisowskich afer, które nie miały ciągu dalszego i przez to ludzie odnosili wrażenie, że nic się nie stało. A nie miały ciągu dalszego dlatego, że PiS na to nie pozwalał.
Tak.
No więc teraz mam nadzieję szczerą, że tutaj będzie ciąg dalszy i że będzie bardzo spektakularny, a pan Jura Kwaśniewski, że będzie miał okazję do jeszcze wielu wypowiedzi na temat tego, że jest teraz właśnie jego organizacja atakowana.
I tym pozytywnym akcentem kończymy tę cebulę na torcie. Zapraszamy już za kilka dni właśnie na odcinek, który zajawiliśmy z Janną Gdro i Skandar o obrazie uczuć religijnych i tęczowej Maryjce. Za nas już mamy też kolejne odcinki, w tym także z rektorem Instytutu Teologicznego imienia Pustynnego Demona.
I tutaj też popełnimy taką krótką zajawkę. Otóż w trakcie tego wywiadu, jak będziecie słuchać, dowiecie się tego, że można było zostać skazanym za mowę nienawiści, pisząc tekst quasi-naukowy.
Można było. I dziękujemy bardzo. To był podcast dezinformacyjny. Zapraszamy na kolejne odcinki, a także do wspierania nas na Patronite. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.